Świat się zmienia.
Dzień dobry Państwu. Dziś debiutuję w tej audycji. Dziękuję Pani Iwonie za możliwość zrealizowania dzisiejszego spotkania w tej audycji. Robert Pytka przed mikrofonem, za konsoletą Jerzy Domagała. Drodzy Państwo, świat się zmienia w każdej dziedzinie. Pędzi niczym szalony, ale czy nauka też tak pędzi? Czy edukacja też tak pędzi? Jaka ma być nowoczesna edukacja zawodowa? Czy tak bardzo się zmieniła i będzie się zmieniać w najbliższych latach? O tym będę dziś rozmawiał z moimi gośćmi.
Świat się zmienia.
Drodzy Państwo, jaki kierunek kształcenia ukończyć, jakie studia ukończyć, to przede wszystkim chyba tak na początku to myślą bardziej o tym rodzice, aby zapewnić swoim dzieciom dobrą przyszłość, dobry zawód, pewny zawód, takie wykształcenie, które pozwoli, aby znalazło się miejsce pracy, aby nie być po studiach bezrobotnym. Ciężko chyba w tej chwili filozofom patrzącym w gwiazdy, niekoniecznie chodzącym po Królewcu, ale będziemy się zastanawiać nad tym, jakie są zawody przyszłości i dlaczego akurat techniczne studia, techniczne wykształcenie może sprawić, iż na listę zasiłkową w Powiatowym Urzędzie Pracy Państwa dzieci nie trafią. Na ten temat będę dziś rozmawiał z moimi gośćmi. Są nimi pan dr Andrzej Chmielowiec, kierownik w Zakładzie Informatyzacji i Robotyzacji Procesów Przemysłowych w Wydziale Mechaniczno-Technologicznym w Stalowej Woli, Politechnika Rzeszowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A drugim moim gościem jest pan Jarosław Augustynowicz, wicedyrektor zespołu szkół w Gorzycach imienia porucznika Sarny, dyrektor do spraw Centrum Kształcenia Praktycznego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie rektorze, witam państwa.
Drodzy panowie, pytanie zasadnicze. Co trzeba zrobić, aby po kilku latach kształcenia w szkole średniej, jeżeli ktoś nie ma ambicji pójść na studia albo ma takie ambicje, chce iść na studia, skończy najpierw 3,5-letnie studia inżynierskie, potem magisterskie studia uzupełniające, aby być pewnym tego, że wybierze akurat taki kierunek, taki profil kształcenia, który zapewni mu przyszłość, a przyszłość to życie, to możliwość założenia rodziny, zakupu mieszkania, dobrego auta, udanych wakacji. Różne perspektywy się na to nakładają. Może zacznę od tego niższego pułapu kształcenia, od szkół zawodowych i szkół technikalnych. Zwracam się do pana dyrektora Jarosława Augustynowicza. Panie dyrektorze, jak to jest z tymi technicznymi zawodami? Bo z tego, co się już zdążyliśmy zorientować, to macie straszny młyn, bo sporo tych klas pierwszych zostało utworzonych w nowym roku szkolnym 2023-2024, a więc garną się do tych ciężkich, technicznych zawodów młodzi ludzie?
Tak, w tym roku mieliśmy bardzo dobry nabór. Zresztą to już od kilku lat tak jest, że ten nabór jest dobry. Młodzież garnie się do tych zawodów i myślę, że tutaj na tym etapie początkowym to jest duża zasługa rodziców, bo co stoi, jakby co jest u podłoża wyboru właściwego zawodu? No, ludzie muszą jednak obserwować rozwój świata, rozwój techniki, planować sobie tą przyszłość i tym dzieciom no, pomagają. Natomiast jeżeli już dziecko trafia do nas, to ma możliwość zapoznania się z poszczególnymi zawodami. Można w pierwszej klasie sobie migrować, zmieniać zawód. Ważne jest to, żeby to właśnie dziecko było później szczęśliwe, żeby ono mogło się realizować. Rodzice jakby ten wybór na początku kształtują, ale tak naprawdę życie i wybór ostateczny to jest po stronie dziecka.
Chyba troszkę inaczej zaczyna być ze studiami, ale bo nie wiem, na to pytanie spróbuje odpowiedzieć pan dr Andrzej Chmielowiec. Panie doktorze, czy pchając, przepraszam za ten kolokwializm, popychając dziecko na dany, taki, a nie inny kierunek studiów, to też rodzice mają na to wpływ, patrząc z perspektywy własnego doświadczenia zawodowego, patrząc jak zmienia się rynek pracy?
No już na etapie studiów to rodzice niewiele mają do powiedzenia. Młodzi ludzie chcą decydować sami o sobie i tutaj rady czasami mają przeciwny skutek niż to, czego by rodzice oczekiwali. Natomiast faktem jest, że ukończenie studiów technicznych zapewnia w dzisiejszych czasach dobrze płatną pracę i to w zasadzie, jeżeli mówimy o studiach technicznych, to każdy kierunek techniczny takie możliwości stwarza. Króluje tutaj informatyka, bo na ten kierunek jest najwięcej chętnych, natomiast od pewnego czasu widać ewidentnie, że liczba osób na kierunkach takich klasycznych, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie, inżynieria produkcji, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna, pomimo ogromnego zapotrzebowania w przemyśle, no, zainteresowanie młodzieży jest coraz mniejsze.
Czy to zainteresowanie może wynikać z tego, że potrzeba coraz większych specjalizacji, specjalności, takich umiejętności bardzo precyzyjnych, tej wiedzy bardzo precyzyjnej, czy może dlatego, że matematyka, fizyka, chemia są taką przeszkodą, że każdy woli nauczyć się coś, przepraszam za wyrażenie, wykuć na blachę?
Myślę, że tak. Tutaj pewnym problemem jest trudność tych studiów. A ostatnie lata pokazały, że no, niezależnie od tego, jakie to wykształcenie się posiada, te zarobki, czy to absolwenta inżyniera, czy na przykład absolwenta technikum, w pierwszej fazie są podobne. To dopiero po kilku latach pracy się zmienia, a młodzi ludzie chcą teraz, tu, szybko i bardzo często nawet ci, którzy mają możliwości, nie chcą myśleć o studiach, wolą iść od razu do pracy.
Przemiany ustrojowe po 1989 roku sprawiły, że nagle także i w szkołach średnich, ale przede wszystkim pojawiło się mnóstwo uczelni, także niepublicznych, które oferowały zarządzanie i marketing. Wszyscy chcieli zarządzać, być specjalistami od reklamy, od marketingu. Okazało się, że teraz fachowcy, to znaczy z wykształceniem, osoby posiadające takie wykształcenie, takie studia ukończone, no, szukają pracy albo po prostu muszą się przekwalifikować. Barometr zawodów to takie fajne urządzenie, które jest do dyspozycji przede wszystkim także i uczelni wyższych, także i szkół średnich, które panowie tutaj akurat reprezentujecie. I jak patrzyłem na barometr zawodów, raport tego barometru z 2017, a z 2022 roku, to już mamy drastyczną, dramatyczną wręcz zmianę, bo wtedy potrzebni byli kierowcy samochodów ciężarowych, pielęgniarki, spawacze, księgowi, kierowcy autobusów, kucharze czy też fryzjerzy, a teraz to się patrzy na to jak na jakiś science fiction. Specjalista do spraw etyki w sztucznej inteligencji, specjalista do spraw programowania i digitalizacji. Z czego to, drodzy panowie, wynika, że tak te zmiany szybko następują? Tak jak tytuł naszej audycji. Świat się zmienia, takie jest zapotrzebowanie, panie dyrektorze.
Ja myślę, że tak. W dziedzinie technicznej świat bardzo pędzi. Pędzi niesamowicie. Do tego trzeba dołożyć jeszcze fakt, że w tej chwili do szkół średnich trafiają właśnie dzieci tych rodziców, którzy zderzyli się twardo, bardzo twardo z rzeczywistością, idąc na różne kierunki, które były promowane, ale niekoniecznie niezbędne w gospodarce w takiej skali, w jakiej odbywało się kształcenie. I ten wybór często jest właśnie dzięki temu może rozsądniejszy dzisiaj, może inaczej troszeczkę ludzie podchodzą. Poza tym korzystamy na co dzień z pewnych dobrodziejstw rozwoju techniki, w związku z tym jakby nasz ogląd świata zupełnie się zmienia. Mamy czwartą rewolucję, nie do końca tak początek, początkowy etap, może to już jest gdzieś nawet i schyłek, bo kwestia taka, kiedy wejdzie sztuczna inteligencja, więc cały czas przyspieszamy. Pytanie, czy tak będzie, czy zwolnimy, czy nadążymy, no to się okaże.
I to się okaże w dalszej części naszej rozmowy z naszymi gośćmi w audycji Świat się zmienia. No i drodzy Państwo, mamy tu dylematy mówiące o etyce w sztucznej inteligencji. Kogo zabić, a kogo przejechać, a kogo nie przejechać? Może za chwilę zdradzi to pan dyrektor Jarosław Augustynowicz, ale drodzy Państwo, zanim z moimi gośćmi rozpocznę pogawędkę na temat tej szkoły, która tej edukacji, tej oświaty, która tak pędzi, która tak się zmienia, chciałbym, aby Państwo posłuchali mojej rozmowy z panem Adamem Błachowiczem. To jest kierownik do spraw digitalizacji digitalizacji i automatyzacji procesów. Prawda, że skomplikowane w NSG Automotive Poland. Pan Adam ma też doświadczenie z pracy naukowej na uczelni. Doskonale wie, z czym się to je, bo kilka lat temu w wielu szkołach, szkołach średnich, wtedy jeszcze pogimnazjalnych także, ale także na uczelniach pojawił się taki kierunek jak mechatronika. On miał być pewną odpowiedzią na przyszłość. Ale zachęcam, posłuchajmy tej rozmowy. Mówimy o zawodzie mechatronika, o którym się mówi coraz częściej. To taka kompilacja różnych umiejętności, różnych specjalizacji, która pozwala być bardzo wszechstronnym.
Tak, mechatronik to już nie jest czysty mechanik. To specjalista, który łączy w sobie zarówno i umiejętności mechaniczne, jak i programowanie, jak i elementy automatyki, jak i elementy elektroniki. Sylwetka absolwenta mechatroniki to człowiek, uczeń, który potrafi oprócz tego, że wymienić element, potrafi go również skalibrować, zaprogramować tak, żeby zintegrowana usługa sterująca z elementem mechanicznym, wykonawczym dawała nam kompleksowy produkt na końcu.
Podczas pana prezentacji mówiono o zawodach przyszłości. Jak się to może zmieniać? Bo widzimy, że ostatnie nawet 10 lat pokazuje, że branża, szczególnie branża techniczna, potrzebuje nowych specjalności, nowych umiejętności, a więc kogo będzie potrzebować przykładowo za 5-10 lat?
To zawsze przemysł wyznacza trendy i rozwój nauki, bo odpowiada na potrzeby rynkowe, odpowiada na potrzeby produkcji ludzi poszczególnych branż. W tym momencie dzisiaj dominującym trendem w przemyśle jest automatyzacja, zastosowanie sztucznej inteligencji i miniaturyzacja. Idąc więc za tym, wiemy, że mechatronicy, którzy będą potrafili programować urządzenia wykonawcze w oparciu o sztuczną inteligencję, samoadaptujące się układy, układy, które będą potrafiły autonomicznie pracować i reagować na zmiany w procesie produkcyjnym, to jest przyszłość. Specjaliści, którzy potrafią zaprojektować skomplikowane systemy i opracować dla nich autonomiczne sterowanie.
Czasami odnoszę wrażenie, że nawet nie wiemy, jak dany zawód, specjalność nazwać. Czy to będzie taka słowna łamigłówka, czy raczej po prostu zostanie ktoś specjalistą od konkretnych czynności?
To będzie się zmieniać. Tak jak właśnie powstanie mechatroniki jako połączenia mechaniki i elektroniki pokazało nam kolejny zawód, który już dosyć dobrze wrósł w strukturę zawodów technicznych, tak w przyszłości na pewno pojawi się coś związanego z automatyzacją, coś związanego z systemami inteligentnymi i nie unikniemy tego, że będziemy tworzyć nowe zawody i będą się pojawiać nowe słowa, nowe nazwy, nowe umiejętności.
Podkarpacie to miejsce szczególne, miejsce innowacji, miejsce zastosowania, wdrażania inteligentnych specjalizacji. Jak pan patrzy na to pod kątem rozwoju takich branż, jak branża lotnicza, mamy Mielec, mamy klaster lotniczy, mamy klaster kosmiczny. To jest przyszłość i w tym kierunku szkoły powinny kształcić, chociażby na poziomie na początku technika?
Tak, zdecydowanie tak, ponieważ Podkarpacie to nie jest już Polska B, jak zwykło się mawiać wiele lat temu. Natomiast jesteśmy kuźnią wielu talentów, mamy doskonałe kadry nauczycielskie, mamy coraz więcej firm przemysłowych, które dla uczniów stwarzają możliwości praktyk i w tym momencie rozwój zarówno Doliny Lotniczej pod Rzeszowem, jak i Tarnobrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pokazuje i powoli z roku na rok udowadnia, że jesteśmy w stanie kształcić wysokiej klasy specjalistów, bo po całej Polsce, patrząc chociażby na portale typu LinkedIn, widać już specjalistów, którzy tutaj zdobywali szlify, a w tym momencie przewodzą bardzo poważnym projektom przemysłowym.
Pana firma, wespół z innymi, którzy wchodzą w ten Europejski Sojusz Motoryzacyjny, proponuje takie rozwiązania, chociażby projekt DIVES. Na czym on polega?
Projekt DRIVE został opracowany 2 lata temu i polega on na stworzeniu zrębów planu edukacji i mapy drogowej rozwoju oraz całego programu edukacyjnego dla zawodów przyszłości. My akurat jako Wschodni Sojusz Motoryzacyjny i członkowie opracowywaliśmy zawód związany z predykcyjnym utrzymaniem ruchu. To jest specjalista, który pracując w dziale technicznym będzie potrafił uzbroić maszynę w czujniki, dobrać te czujniki w taki sposób i objąć to algorytmem, który potrafi przewidzieć uszkodzenie maszyny odpowiednio wcześniej i pozwoli na wykonanie naprawy prewencyjnej bądź czynności konserwacyjnych w takim czasie, który zapobiegnie powstaniu awarii.
Te wasze działania wpisują się w taki projekt. Nie będziemy w szkołach kształcić bezrobotnych, a więc dla nich znajdą się miejsca pracy w nowych zakładach?
Tak, zdecydowanie tak, ponieważ mimo tego, że co roku mury szkół opuszcza wielu absolwentów, to wciąż na specjalistów jest zapotrzebowanie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że ci najlepsi znajdą tą pracę wcześniej. Ci średni bądź słabsi będą musieli się jeszcze dokształcić, ale żadne drzwi nie są zamknięte.
Drodzy Państwo, predykcyjne utrzymanie ruchu. Taki nowy zawód. Może spróbuję wyjaśnić tę nazwę, chociaż w pewien sposób pan doktor Andrzej Chmielowiec. Z czym się to kojarzy? Z czym się to je? Zapytałby konkretny laik.
To tak po ludzku mam powiedzieć.
Tak, tak. Z polskiego na nasze, jak mówiła pewna nauczycielka.
To jest taki wróżbita w firmie. On ma powiedzieć, że kiedy nastąpi awaria, zanim ona nastąpi. I tak naprawdę o to chodzi, żeby przewidywać awarię, zanim ona się pojawi i odpowiednio wcześnie zareagować. Wymienić część, wymienić jakiś podzespół, tak żeby nie nastąpiła awaria i zatrzymanie produkcji w momencie, który nam najmniej tak naprawdę odpowiada.
Taka definicja tego nowoczesnego wróżbity. Drodzy Państwo, od razu zachęcam do pozostania do samego końca naszej audycji. Być może kiedyś to predykcyjne utrzymanie ruchu trafi tak naprawdę do codzienności i znajdzie się w używaniu w ramach współczesnego języka polskiego. Już teraz pozwalam sobie zapowiadać premierową audycję Szymona Tarandy tuż po zakończeniu mojej rozmowy w Świat się zmienia. Drodzy Panowie, mamy tych nowych zawodów bardzo wiele. Lista top 10 zawodów przyszłości w Polsce. Jak to się będzie zmieniać? Ale przecież specjaliści z branży IT, biotechnolodzy, logistycy, inżynierowie elektrotechnologii, czy lekarze, czy nawet graficy komputerowi, to jest współczesność. Ale czy ta współczesność będzie bardziej posunięta w jeszcze większą specjalizację, panie doktorze?
Mówimy tutaj, to jest dość zabawne, bo mówimy o rzeczach, które w tej chwili są na topie. W momencie, gdy ludzie podejmują decyzję o wyborze szkoły średniej czy studiów, przed nimi parę lat nauki. Zresztą tak jak pan zauważył, kilka lat temu te zawody były zupełnie inne i trzeba się liczyć z tym, że to, co w tej chwili wytypujemy za te 4 lata, 5 lat, będzie już nieaktualne. Tempo zmian jest tak duże, że w tej chwili mówienie o tym, co będzie potrzebne, no jest wróżeniem z fusów. Natomiast warto inwestować w solidną edukację. Jeżeli wybieramy kierunki techniczne, to no iść tam, gdzie tak naprawdę nauczą nas podstaw, tak żeby można było ewentualnie się dość szybko przekwalifikować, kiedy zajdzie taka potrzeba.
Eksperci rynku pracy z firmy Personal Service przewidują, że do 2028 roku wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów od energii odnawialnej i cyberbezpieczeństwa, a także inżynierów bioinformatyki. To bardzo ścisłe związki ze sztuczną inteligencją, z tym, co coraz częściej staramy się w pewien sposób odsuwać od siebie jak najdalej, ale ona się pcha do nas drzwiami i oknami. Czy wy w szkole też myślicie o tym, żeby dostosowywać takie potrzeby na rynku pracy? Fotowoltaika jest wielkim przebojem. Czy technik fotowoltaiki, źródeł odnawialnych?
Tak, są to kierunki przyszłościowe, aczkolwiek myślę, że niedostatecznie doceniane wśród młodzieży, wśród rodziców. A jest to przyszłość. Myślę, że za mało kładzie się nacisku właśnie na wskazywanie dróg rozwoju dla młodego człowieka w tym dokładnie kierunku. Natomiast my tutaj, wychodząc naprzeciw potrzebom świata bardzo szybko zmieniającego się, szczególnie w zakresie tych nowoczesnych technologii, staramy się dawać pewne stabilne, dobre podstawy, tworząc na przykład kierunek mechatronik, ale na końcu, na potrzeby przemysłu, dokładamy zawsze specjalizację wybitnie pod potrzeby przemysłu. Wprowadzenie nowego zawodu, w zupełności nowego, to jest czas około 5-6 lat. Drugie 5 lat na wykształcenie technika, czyli mówimy o tym poziomie czwartym, to mamy 9-10 lat, to jest wieczność w niektórych przypadkach. Natomiast dzięki takiemu szybkiemu reagowaniu, dzięki właśnie dawaniu specjalizacji, możemy odpowiadać na potrzeby tu i teraz. także w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.
To są skomplikowane procesy, które się dzieją na naszych oczach, bo na to są też duże pieniądze, takie duże możliwości, które można pozyskać na tworzenie takich specjalnych klasopracowni, ale teraz chciałbym przejść do czegoś, co jest bardzo bliskie panu doktorowi, ta sztuczna inteligencja, ale jak to się ma z tym, że następuje ogromny rozwój technologii, które są związane z i tym właśnie, z tą sztuczną inteligencją, ale także z danymi genetycznymi, z biologią, z tym, co może się przenikać właśnie w cyberbiologiczne rzeczy. Myśmy tu kiedyś rozmawiali o Terminatorach, o Robocopach, których kojarzymy zapewne z filmów jeszcze sprzed paru lat, a teraz zaczyna to być rzeczywistością. Czy tak się świat zmienia, tak edukacja się zmienia, że nowi ludzie za kilka lat będą się tego uczyć na studiach, w szkołach średnich?
No bezwzględnie. Tutaj nawet można powiedzieć, wszystkie kierunki, które w tej chwili są techniczne, w jakiś sposób zaczynają poszukiwać pewnych pojedynczych przedmiotów na początek, ale też większych grup zajęciowych po to, żeby właśnie te elementy sztucznej inteligencji, tego co nas czeka, w jakiś sposób wpisać w kierunki techniczne. No, na przykład na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym powoli rezygnujemy z zarządzania inżynierii produkcji i mam nadzieję, że od przyszłego roku wprowadzimy już kierunek inteligentne systemy i technologie produkcji. Także no, tutaj akurat idziemy troszeczkę szybciej, ale wydaje mi się, że i tak za wolno względem tego, czego potrzebuje w tym momencie przemysł, bo ci absolwenci trafią na rynek dopiero za 4 lata.
To, co powiedział również pan dyrektor Augustynowicz, tempo zmian jest tak błyskawiczne, że te urządzenia powstają, ale ktoś te urządzenia najpierw musiał wymyśleć, ktoś musiał je opracować, musiał zrobić badania naukowe i wdrożyć je do systemu, a więc są naukowcy, którzy odpowiadają za tę rewolucję technologiczną, która no potem może, powiedzmy sobie wprost, bezpośrednio i was dotyczy, bo takie kierunki studiów, takie kierunki kształcenia nie są wcale łatwe. A żeby uczyć, żeby ta młodzież nabywała te umiejętności, wiedzę i te kompetencje, to trzeba mieć sprzęt, a to jest bardzo drogie.
Jasne, że tak. Technika kosztuje i tutaj niejako wracamy znowu do predykcyjnego zarządzania, czy do predictive maintenance, tak jak tłumacząc na nasz, dzisiejsza młodzież by powiedziała, prawda? No to się musi rozwijać z tego względu, że jeżeli nawet sztuczna inteligencja będzie wchodziła, to ktoś tymi systemami musi zarządzać dodatkowo, ktoś musi je serwisować, ktoś musi z wyprzedzeniem reagować i to nie jest tylko produkcja, to jest także elektromobilność szeroko pojęta. No chyba pan redaktor nie chciałby, żeby jadąc samochodem elektrycznym nagle rozładował mu się zupełnie akumulator i nikt nie mógł na czas zareagować, nie? Wszyscy gdzieś się śpieszymy.
Nie daj Boże, żeby się jeszcze zapalił.
Żeby się zapalił, więc ktoś takie procesy powinien przewidzieć. Pewnie sztuczna inteligencja w tym nam pomoże, ale ktoś też musi reagować. W związku z tym znowu powtarzam jak mantrę czasami, żeby móc szybko reagować w zakresie nowoczesnych, rozwiniętych technologii, należy dawać dobrą podstawę, na podstawę na przykład technik mechatronik, a następnie rozwijać specjalizację. Czy to wyklucza tworzenie nowych zawodów? Myślę, że nie. W perspektywie średniofalowej lub długofalowej to się będzie działo. Natomiast trzeba patrzeć tak wielowarstwowo, w różnych odstępach czasu. Musimy odpowiadać na potrzeby społeczne tak naprawdę tu i teraz, bo po co robimy sztuczną inteligencję? Po to, że możemy? No nie, ona się przyjmie w takim zakresie, w jakim ją wpuścimy do naszego życia, do naszych domów, w jakim zakresie nam będzie przydatna i tak naprawdę o to chodzi w tym wszystkim.
Im bardziej wyedukowane społeczeństwo, niekoniecznie bardzo, na bardzo wysokim, naukowym, doktorskim poziomie technicznym, to jednak ta świadomość tych zmian musi być także u humanistów, ale także tych, którzy staną się specjalistami od kryptowalut, bo taki nowy zawód też przewiduje nowy biom tych zawodów. Ale wracając do tej rozmowy, uczelnie też muszą wykładać ogromne pieniądze. A może współpracujecie z przemysłem? A może otwieracie się na to, co się dzieje? Jesteśmy na Podkarpaciu. mamy specyficzne grupy inteligentnych specjalizacji, o których od kilku lat mówimy, lotnictwo, kosmonautyka, właśnie informatyka, jak uczelnie z tym rynkiem pracy, z tym rynkiem nowoczesnym, przemysłowym współpracują, aby ten świat nie uciekał nam na Podkarpaciu i młodym ludziom.
Znaczy, jeżeli chodzi o finanse, to powiem tak, bo w tym roku kończymy realizację części projektu finansowanego z funduszy norweskich i tutaj ogromne inwestycje poszły właśnie w sprzęt potrzebny do tego, żeby te inteligentne systemy związane ze sztuczną inteligencją wdrożyć i móc kształcić w tym zakresie. I to są kwoty rzędu 1,5 miliona złotych na sam wydział w Stalowej Woli, więc to są pokaźne środki. Natomiast widzimy też wyraźnie po zapytaniach, które spływają na uczelnie, coraz więcej firm jest zainteresowanych współpracą w zakresie właśnie sztucznej inteligencji. W tej chwili większość projektów, która jest zgłaszana do konkursów, ma to słowo wpisane, czyli ta sztuczna inteligencja pojawia się w całej masie projektów technologicznych, a specjalistów z tego zakresu brakuje, więc firmy też poszukują wszędzie, gdzie mogą, tego wsparcia, które pomoże im zrealizować projekt już taki przystosowany do tego, żeby właśnie te systemy uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji można było wdrożyć.
A o tym, czy świat nam ucieka, ten świat edukacji, nowoczesnej edukacji, czy my nadążamy za tym całym światem, porozmawiamy w ostatniej części naszego spotkania. Świat się zmienia. Także w dziedzinie edukacji, także w dziedzinie oświaty. Świat się zmienia. Jak się zmieni niebawem? Wy już macie pierwszy rocznik teraz. Co za rok, co za dwa? Jaka przyszłość, panie dyrektorze?
Przyszłość świetlana dla tych, którzy będą się chcieli uczyć matematyki, fizyki. Tu wracam troszeczkę do wypaczonej definicji człowieka humanisty, bo dla mnie humanista, jestem staroświecki, dla mnie humanista to jest człowiek, który zna matematykę i zna fizykę. Tak kiedyś bywało. Teraz niewiedzę próbujemy pewnymi rzeczami wytłumaczyć. Nic podobnego. Matematyka jest dla każdego, fizyka jest dla każdego. Trzeba tylko do każdej osoby podejść inaczej. A co za tym idzie, wyzwania, które nas czekają, będą nas skłaniały tak naprawdę do indywidualizacji programów nauczania. Te narzędzia, które wypracowaliśmy w czasie pandemii, powinny być efektywnie wykorzystywane właśnie dla tego celu, bo tak naprawdę potencjał drzemie w ludziach młodych, tylko trzeba znaleźć metodę, jak go wyzwolić. My staramy się też podpatrywać lepsze systemy edukacyjne. W tym roku szkolnym będziemy mieli przyjemność obserwować system edukacyjny na przykład szwedzki, gdzie będą mogli się sprawdzić uczniowie, będą mogli sprawdzić się w pewnym zakresie nauczyciele, przenieść dobre wzorce. Nie na zasadzie rewolucji, gdzie nigdy nie następuje później walidacja, ale na zasadzie ewolucji i efektywnego wdrażania tych wzorców najlepszych. Nie stać nas na tracenie czasu.
Więc takich ludzi wykształci chociażby zespół szkół w Gorzycach. Być może oni pomyślą o dalszym rozwoju i kariery naukowej, i lepszej pracy. Podstawy mają, bo żeby umieć zostać specjalistą IT, czy chociażby biotechnologiem, czy inżynierem elektrotechnikiem, to trzeba tę matematykę i fizykę znać, a jak kształtuje się przyszłość, jeśli chodzi o uczelnie wyższe, inżynierskie, jak patrzy na to pan dr Andrzej Chmielowiec z Wydziału w Stalowej Woli?
Rok szkolny się zaczął, natomiast rok akademicki jeszcze chwilę, zanim rozpoczniemy. Natomiast jeszcze rekrutacja trwa, można skorzystać, jeżeli ktoś ma ochotę przyjść na studia techniczne i tej sztucznej inteligencji pouczyć się w troszeczkę wyższym zakresie, to jak najbardziej zapraszamy. Myślę, że warto, bo to jest przyszłość i jak patrzymy na osoby, które przychodzą na studia zaoczne, te, które już pracują na przykład 10 lat, widać ewidentnie, że a warto kontynuować tą naukę w momencie, gdy mamy takie możliwości, bo zapotrzebowanie na specjalistów właśnie z zakresu cyfryzacji, digitalizacji, sztucznej inteligencji będzie rosło i warto chyba na tym rynku być pierwszym.
Warto też chyba się ciągle dokształcać, bo wspomniał Pan o tych możliwościach. Jeżeli ktoś ma już jakieś podstawy, czy ze szkoły średniej, czy ze studiów technicznych, to zdobywanie nowej wiedzy, nowych umiejętności w tych właśnie wąskich specjalizacjach przyjdzie mu o wiele łatwiej.
Zdecydowanie tak. Trzeba pamiętać o tym, że właśnie żyjemy w czasach niesamowitego postępu, który jest bardzo szybki i trzeba trzymać rękę na pulsie i odpowiednio wcześnie reagować, korzystać z tych możliwości, które daje edukacja i iść w szkole średniej i później na studiach czy na studiach podyplomowych, żeby tą wiedzę uzupełniać, żeby była na bieżąco.
Według definicji dyrektora Augustynowicza humaniści nie wymarli, bo muszą dobrze znać matematykę i fizykę, ale kto będzie pisał wiersze? Czy sztuczna inteligencja?
Trudno powiedzieć, ale skąd będzie brała inspirację? Na razie ta sztuczna inteligencja, jesteśmy pod jej wrażeniem, ale ona działa dlatego, że nauczyła się na rzeczach, które jej przygotowaliśmy. To my ją wyedukowaliśmy tak naprawdę, ale czy ona będzie miała w sobie tą iskrę bożą, ten pierwiastek, który daje nam pewną innowacyjność, pomysł, twórczość, no to zobaczymy.
To jest wszystko to, co o czym powiedział dyrektor Augustynowicz. Jeżeli my pomyślimy i będziemy chcieli, tak?
Tak, dokładnie. Muzyka jest matematyką, nie? Ale utwór musi mieć swój przekaz. Ta dusza w nim musi żyć. Czy sztuczna inteligencja nam to zapewni, czy tylko będzie działała twórczo? To są pytania, na które sobie odpowiemy. Odpowiemy pewnie także na to, czy to jest etyczne, na ile jest etyczne, kto jest autorem, na ile może nas zastąpić. To wszystko przed nami. Ja uważam, że człowiek dobrze wykształcony, właśnie humanista ze znajomością także, podkreślam, matematyki, bo to jest humanista, nie powinien się obawiać rozwoju tej sztucznej inteligencji. On powinien nad nią panować.
Świat się zmienia. Nie wiem, czy sztuczna inteligencja zastąpi mnie, czy Jerzego Domagałę, realizatora tej audycji, ale miejmy nadzieję, że jakiś wpływ na to, co będzie się działo w przyszłości w Polskim Radiu Rzeszów, człowiek będzie miał znaczenie i będzie miał na to wpływ. A te słowa mówił nie robot, nie sztuczna inteligencja, tylko żywy człowiek Robert Pytka, który dziękuję Państwu za uwagę i dziękuję również za przybycie do studia moim gościom. Pan dr Andrzej Chmielowiec, kierownik w Zakładzie Informatyzacji i Robotyzacji Procesów Przemysłowych, Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej Woli i Jarosław Augustynowicz, wicedyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach do spraw Centrum Kształcenia Praktycznego. Dziękuję Panom.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję.